Świat nowych mediów.
Mówimy Państwu dzień dobry, dobre przedpołudnie gwarantujemy na antenie Radia Gdańsk w audycji Świat Nowych Mediów, gdzie, no właśnie, medium raz takie, a raz inne. Będziemy dzisiaj w rejonach wysokich operować, będziemy patrzeć się z innej perspektywy i na pewno też, jeśli chodzi o ten świat nowych technologii, może staniemy trochę w opozycji do tego wszystkiego, że wcale nie musimy tak blisko być tych technologii, mieć cały czas przy sobie jakiś elektronicznych urządzeń, być cały czas podłączonymi do internetu. Dzisiaj, no właśnie, w takie rejony będziemy się zagłębiać. Ewa Palicka program realizuje, bardzo dziękujemy. Filip Jędruk, kłaniam się nisko, do 12 jesteśmy dzisiaj z Państwem. Będzie też, no i tutaj warto jednak mieć nową technologię przy sobie, będzie do zgarnięcia dzisiaj wyjątkowa publikacja, po którą trzeba będzie zgłosić się SMS-owo. To w drugiej części, tak żeby Państwa przytrzymać przy uwadze, żeby Państwo byli z nami. Z nami również gość, Kacper Kowalski, artysta, pilot. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Pilot. No tak pomyślałem o tym, że dotrzesz do nas tutaj bez problemu, bo latasz, a niekoniecznie dotyczą cię korki i to oczywiście pół żartem, ale musisz opowiedzieć trochę, no bo latanie może kojarzyć się różnie, niemniej najbliżej chyba wszystkim latania są takie drony zwyczajne, czy też bardzo powszechne obecnie, ale to nie do końca tak, ty się cały wzbijasz w powietrze.
Dokładnie tak. I jeśli zaczynamy od technologii i od dronów, to tak naprawdę powinniśmy zacząć od marzenia. Ponieważ marzenie o tym, by latać, tak domniemam, towarzyszy nam, ludziom, naszym przodkom, od zarania dziejów. Wszystkie opowieści o smokach, feniksach, szamanach, którzy w wizji uskrzydlają się i lecą, wszystkie zjawy latające, nieskończona ilość różnych opowieści o Ikarze i Dedalu i wszystkich latających Czestmirach albo Carlsonie z dachu.
O tak.
To jest piękna opowieść i język i słowa w sposób wspaniały oddają tę opowieść i marzenie o lataniu. Bardzo często operator drona mówi: dziś poleciałem i zobaczyłem. I w jego odczuciu rzeczywiście tak było. Choć fizycznie odbywa się to trochę inaczej, bo operator siedzi na ziemi, wysyła w urządzenie powietrze, obserwuje widok za pomocą ekranu telefonu, ale ma wrażenie, że leci. I to jest spełnienie tego marzenia. To jest magia kina. W jednej chwili możemy gdzieś znaleźć się indziej i właśnie zrealizować swoje marzenie, by sięgnąć tam, gdzie inaczej się nie da. Ja z kolei w 96 roku, czyli 30 lat temu, zacząłem latać na paralotniach. I to był czas, kiedy również chciałem zostać architektem. Dostałem się na studia, na Politechnikę Gdańską, którą skończyłem. I później przez 4 lata starałem się łączyć moją pasję do latania z zawodem architekta, ale w każdym momencie, jak siedziałem w pracowni i próbowałem skupić się na projektowaniu i dostałem SMS-a: dzisiaj latamy, bo wieje na klifie we Władysławowie albo w Gdyni, albo gdzieś tam, to moja wydajność pracy spadała bardzo nisko. To jest tak, jakby ktoś dostał SMS-a, że dzisiaj wieje i latamy na kajtach. No i takie miałem wrażenie, taki się robiłem niespokojny, zresztą chyba mam wrażenie, że ten niepokój gdzieś wciąż jest podszyty w moim głosie, że moi współpracownicy mówili: Kacper, zostaw nas, idź już tam lataj, bo nie chcemy być niespokojni razem z tobą, wiemy, że chcesz być tam, a nie tu z nami. I to był taki czas, kiedy pomyślałem sobie o tym, że to moje marzenie i ta moja tęsknota za lataniem powoduje, że zamiast siedzieć i pracować nad rozwiązaniami architektonicznymi dla inwestorów, wspominałem poprzedni lot albo zastanawiałem się, gdzie polecę w następnym locie. Czyli byłem bardzo nieobecny na ziemi, bo bardziej obecny byłem w powietrzu.
To wydaje mi się takie bardzo metaforyczne, że tutaj projektowanie czegoś właśnie fizycznego, a lot to jednak właśnie zostawianie tego wszystkiego, wzbijanie się. Ale chciałbym jeszcze troszeczkę nawiązać do tych dronów i tego latania człowiekiem, tego bycia tam fizycznego, tej obecności, bo to dużo mówi się o imersji obecnie, jeśli mówimy o rozwiązaniach takich nowotechnologicznych. Zakładamy gogle VR na przykład, słuchawki, żeby przenieść się wirtualnie, bo wirtualnie, ale ta imersja, to wciągnięcie w ten wirtualny świat odbywać się może teraz naprawdę w sposób niezwykły, ale to nadal nie to samo.
To nie to samo i tu mamy, myślę, takie piękne zderzenie, bo z jednej strony niezwykłą wręcz możliwość korzystania z technologii wszelakiej, która zabiera nas w inne przestrzenie, wymyślone, wykreowane. Mamy teraz też rewolucję sztucznej inteligencji. A mój przypadek jest taki, że na Ziemi nie fotografuję, nie mam takiej potrzeby i też nie dostrzegam takich rzeczy, jakie dostrzegam w trakcie lotu. I gdy długo na ten temat myślałem, to tu zresztą mogę nawiązać do tego, o czym mówiłeś, że zostawia się rzeczy na Ziemi. To 100 lat temu Antoine Exupéry powiedział słynne słowa. On też był pilotem. I on powiedział: latam, bo w ten sposób uwalniam mój umysł od tyranii nieistotnych rzeczy. I to zdanie weszło do kanonu takich powiedzonek lotniczych, chociaż to apokryf, nie wiadomo, czy on tak powiedział naprawdę, czy nie. Natomiast rzeczywiście tak jest, że jeśli wystartuję i myślę o mailach, pracach domowych dzieci, liście zakupów i tych wszystkich rzeczach, to nagle się okazuje, że nie mam przyjemności. A jeśli ten cały bagaż doczesności, czy tej bieżączki zostawię na ziemi, to nagle się okazuje, że czuję, jak ten wiatr wchodzi mi za kołnierz. Czuję, jak światło miga i jak chmury wędrują z wiatrem. Widzę, jak one puchną, to rozmywają się. Czuję turbulencję, czuję zapach i smak powietrza. Nagle się okazuje, że moje ciało reaguje w taki doskonały sposób, tak jakbym wpadł w rytm i w tory, do których biologia nas predysponowała. Oczywiście nie potrafię latać, bo nie mam skrzydeł. Potrafię użyć technologii wiatrakowca albo paralotni, żeby polecieć i wydaje mi się, że umiem latać. Mojemu ciału się wydaje, że umiem latać. Natomiast właśnie to, że jest pewne ryzyko, jest dynamika, jest odczuwanie przestrzeni, ciało jest niezwykle ważnym aspektem tego całego procesu, to tam w górze, gdy lecę, bardziej czuję, że żyję i czuję się obecny. W ogóle słowo obecność. Może czuję się bardziej rzeczywisty. Dzieci w szkole mówią: jestem obecny, ale czy naprawdę wiedzą, co to znaczy? Czy my wiemy, co to znaczy być obecnym? W każdym razie chciałbym wrócić do tego tematu, że używanie ciała, świadomość ciała, być może powoduje, że tak bardzo lubimy biegać, morsować, jeździć na nartach, jeździć na rowerze, jeździć na łyżwach, co teraz jest niezwykle radosną sytuacją, gdy ją obserwujemy. A z drugiej strony jest drugi aspekt, aspekt naszego umysłu, który potrafi nas wyrywać z rzeczywistości. Siedząc na ziemi, możemy gdzieś polecieć, możemy się zamyśleć, możemy wędrować przez niezwykłe obszary i rejony. Umożliwia nam to też technologia. Mhm. Ale to są światy wyobrażone bardziej niż rzeczywiste.
No właśnie, to jest też duża działka, o której chciałbym porozmawiać, ale powiedziałeś coś, od czego chciałbym się teraz odbić. Nie fotografujesz tu na ziemi, fotografujesz z powietrza. Czy to też jest trochę o tej chęci właśnie zobaczenia czegoś, czego nie widać tak po prostu, żeby no właśnie odkryć jakiś nowy świat, chociaż wszystko już tutaj widzieliśmy, no to z góry wszystko wygląda inaczej. No i kiedyś była to klisza, a teraz już cyfra.
Dokładnie tak. I w momencie, kiedy zacząłem latać na paralotniach, w tym 96 roku, to w momencie, gdy byłem w stanie zrobić coś więcej niż tylko kontrolować lot, zacząłem robić zdjęcia na kliszy, analogowo. umiałem fotografować już wcześniej i łatwiej mi było pokazać obraz i przynieść z góry jakiś dowód przeżytej przygody, niż o tym opowiadać. Później, gdy nastała rewolucja cyfrowa, to było w 2004 mniej więcej roku, piątym może, gdy pojawiły się powszechnie aparaty cyfrowe, nagle okazało się, że fotografia straciła pewną tajemnicę swojego rzemiosła. No bo aparat cyfrowy jest dosyć zaawansowanym technologicznie urządzeniem. Sam dobiera wszystkie parametry. Co więcej, od razu widzę, co fotografuję, widzę efekt. Mogę też bezkarnie zrobić dużą ilość fotografii. No a klisza wcześniej, te 36 klatek, też koszty, no bo muszę je wywołać, też proces, bo nie widzę, co fotografuję. Znaczy widzę, co fotografuję, ale nie widzę efektu na fotografii. Dopiero muszę poczekać na wywołanie kliszy. I to był taki moment też, kiedy upowszechnienie fotografii spowodowało, że każdy z pilotów paralotniowych, a może, przepraszam, to jest nadużycie, spora część moich kolegów próbowała połączyć, tak jak ja, latanie z fotografią i wszyscy zaczęli robić sobie wizytówki fotograf lotniczy. Bo cały czas jeszcze to było tak, że perspektywa z lotu ptaka była niezwykła i nieopatrzona. No bo wcześniej zakaz fotografowania. No bo wcześniej w Polsce była komuna. No bo wcześniej nie było paralotni. A tu nagle okazuje się, że paralotniarze mogą lecieć w rejonach wolnych, w wolnej przestrzeni, czyli tam, gdzie nie ma poligonu albo lotniska wojskowego czy cywilnego, i obserwować świat z góry. Więc to było takie wrażenie, że wracając z lotu przynoszę obraz odkrywczy dla samego siebie i znajomych i szerzej. Trochę tak, jak robili to fotografowie, dokumentaliści 150 lat temu czy 100 lat temu, jadąc gdzieś na kraniec świata, przywożąc dowody na to, że o, a tu Indianie, o, a tu jakaś cywilizacja i o, a tu. I to o, a tu też jest opowieścią o naszej takiej, powiedziałbym, zachodniej cywilizacji, która twierdzi, że my, niosąc technologię, możemy całemu światu pokazać, jak żyć. No i potem, jak pojawiła się rewolucja cyfrowa, to po kolejnych 10 latach, między innymi w 2013 roku, nagle pojawiła się rewolucja dronowa. Już nie trzeba śmiałka, który przyczepia sobie kosiarkę do pleców, by polecieć po fotografię, bo mogę, siedząc na ziemi, wysłać urządzenie. No ale siedząc na ziemi, skąd będę wiedział, co sfotografować? No więc albo korzystam z, jako operator drona, z istniejących fotografii, albo z mapy satelitarnej, która dziś też jest bardzo szczegółowa. Trochę tak, jakbym korzystał z kompozycji już wykorzystanych, tak jak w muzyce, że jest utwór, który jest napisany, a ja mogę zrobić jego wykonanie czy interpretację. Tak jak na przykład Summertime, napisane 100 lat temu, cały czas cieszy i bawi różnych wykonawców, którzy w sposób niezwykły i wspaniały wynoszą taką albo inną kompozycję na nowe przestrzenie i nowe, no właśnie, dają temu nowy wyraz. W związku z tym dla mnie rewolucja dronowa z jednej strony spowodowała, że nagle w jednym momencie straciłem trochę zawód, bo przez wiele lat utrzymywała mnie fotografia lotnicza, kiedy na potrzeby miasta, hotelu, architektów, firm różnych fotografowałem to, co widać z góry. Albo na przykład fotografowałem budowę autostrady A1 z Pruszcza aż do Kutna przez wiele, wiele lat, do momentu, kiedy było Euro 2012, bo to się mniej więcej wtedy skończyło. I tu nagle się okazało, że wszyscy inżynierowie i wszyscy moi klienci sami pokupowali sobie urządzenia, a też fotografowie, którzy fotografują z ziemi, a niekoniecznie cieszy ich latanie, kupili sobie urządzenia. W związku z tym też rynek i konkurencja zrobił się niezwykle bogaty w oferty. Kupiłem dron i pomyślałem sobie, że okej, to może też nie będę musiał latać. I miałem takie wrażenie, że to jest kompletnie innego rodzaju twórczość. I że przez to, że u mnie cały czas wciąż tym pierwszym powodem jest to, żeby mieć radość z latania i takie poczucie, że z tego mojego latania coś wynika i że mogę przynieść jakąś coś nowego. Tak jak mówiłeś na początku naszej rozmowy, że jak to jest, że patrzę, a nie widzę, mimo że mam przed nosem. Mm-hmm. I na ziemi patrzę i nie dostrzegam tego, co dostrzegają moi koledzy fotografowie. Zachwyca mnie to, jak obserwuję ich zdjęcia. A w powietrzu jest tak, że zaczynam się zastanawiać nad tym, no dobra, lecę, ale co w tym momencie czuję? Co mogę pokazać czy oddać, do czego moja obecność u góry jest niezbędna? Na przykład, jak miałbym pokazać fascynację, albo strach, albo ciekawość, albo... A co by mi palcem pokazał mój przodek, który 10 tysięcy lat temu obserwował krajobraz, który znamy? On obserwował go po raz pierwszy, odkrywczy, no bo cofał się lodowiec kontynentalny, no bo odkrywał uformowany przez siebie krajobraz, ten, który znamy dzisiaj. A wiadomo, że ludzie wędrowali po czole lodowca te 10 tysięcy lat temu i wcześniej między Europą, Azją i Ameryką. Nie ma może bezpośredniego dowodu, albo on może jest jeszcze nieodnaleziony, tych pierwszych osad ludzkich. No ale myślę sobie, a może on właśnie obserwował ptaki, a może on stał na krawędzi tego lodu i obserwował krajobraz tych naszych wzgórz morenowych, Kaszub, tych jezior, tych strumieni, które tu płyną. Może ten krajobraz był surowy, jak dziś ten na Grenlandii, która ostatnio jest tak modna, bo pod lodem znajdują się skarby. Może obserwował ptaki i marzył o lataniu. I wtedy, jak lecę i zaczynam przywoływać taką właśnie jakąś przestrzeń, to nagle w tym bezkresie krajobrazu, który mam do dyspozycji, nagle zaczynam widzieć inne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. W związku z tym sam fizyczny proces, zmęczenie, głód też był taki projekt, kiedy latałem na czczo, bo chciałem nawiązać relację z tą sytuacją, że no przecież ten nasz przodek, żeby coś upolować, musiał się namęczyć i pewnie był głodny. I od tego należało jego przeżycie. Zależało jego przeżycie. Wobec czego, a co będzie, jeśli sam wprowadzę się trochę taką jakąś wewnętrzną przemocą w taki stan, kiedy moje ciało stanie się tak samo ważnym uczestnikiem całego procesu, jak paralotnia czy aparat fotograficzny. W związku z tym to jest taki piękny balans, bo z jednej strony mamy coraz wspanialszą technologię, a z drugiej strony mamy rozróżnienie, czym jest nowoczesność. I może nowoczesność polega na tym, że w sposób świadomy potrafimy korzystać z tego, co mamy do dyspozycji.
Powiedz, czy jeszcze cię zadziwia? Właśnie, no bo słyszę tutaj o interpretacjach, o perspektywach, o spojrzeniu, o próbie właśnie znajdowania nowego sposobu na patrzenie, na odbieranie tego, co widać. Czy to za każdym razem jest inaczej? Czy nadal to zadziwia i wzbudza w tobie takie same emocje albo podobne temu, jak pierwszy raz wzbiłeś się w powietrze, zrobiłeś pierwsze zdjęcie, wywołałeś się i zobaczyłeś, co tam na nim jest?
To jest coś wspaniałego i niezwykłego. I przez ostatnie lata, zresztą pracując również nad książką tą teraz i pracując nad kolejną książką o tych 30 latach latania, zastanawiam się nad tym, czy jestem w stanie osiągnąć taki stan, który towarzyszy mi w powietrzu. Taki stan właśnie obecności. Bo lecąc, nie potrafię zanotować, nie potrafię nagrać głosu, bo jest straszny hałas, są wibracje, więc niczego nie napiszę. Fotografuję i fotografie są dowodami, czy są zapisem tego, co tam wówczas zachodzi. Po czym ląduję, pakuję sprzęt, jadę do domu i mimo, że fizycznie jestem na ziemi, to mój umysł leci wciąż, bo wspominam to, co zobaczyłem, zastanawiam się nad tym, co zobaczę na ekranie komputera, gdy zgram fotografię. I mimo, że jestem na ziemi, to mnie na niej nie ma. I dojeżdżam do domu i nie pamiętam drogi. jak to się stało. To jest taka jakaś teleportacja. W związku z tym myślę o tym, że opowieść o tym, co zachodzi tam w górze, gdy siedzimy tu na ziemi, jest trochę jak opowieść o zeszłorocznym śniegu, jest trochę jak wejściem w kolejną iluzję, znowu w świat wyobraźni, znowu wejściem w taką bardzo prawdziwą sytuację, gdy od zarania dziejów, gdy przy ogniu spotykali się ludzie, bo ktoś wrócił z wyprawy albo z wioski obok i przynosił jakąś
historię
i opowiadał o swoim doświadczeniu i dawał temu wyraz i budował i opowiadał. I radio jest niezwykłym, magicznym miejscem, gdzie za pomocą słów również możemy zabierać państwa i siebie nawzajem w najprzeróżniejsze wyprawy.
Z radiem macie wspólne on air, bo ty jesteś on air w powietrzu, on air my jesteśmy na antenie. Jeśli państwo chcieliby zobaczyć, jak wygląda taka podróż, ja muszę powiedzieć, że w trakcie przygotowywania do tej rozmowy ja też coś przeżyłem, no bo oglądać ciebie w powietrzu, bo są też materiały wideo, to jest przeżycie, przelatywanie przez chmury. Media społecznościowe to Instagram na przykład, Kacper Kowalski Photography, jest też strona internetowa kacperkowalski.pl. Proszę szukać, proszę znajdować, proszę zobaczyć, jak to wygląda, co państwo czują, patrząc na te obrazy, a my będziemy już za chwilę po krótkiej przerwie rozmawiać o pewnej książce. Chyba możemy powiedzieć, jaki tytuł tej książki?
100 lat śnienia Gdyni.
Po krótkiej przerwie wracamy.
Świat nowych mediów.
Cały czas jesteśmy w świecie, no właśnie, w świecie fotografii, ale nie tylko. Teraz będzie trochę więcej, no właśnie, o perspektywach, tak myślę, że możemy powiedzieć. Z nami cały czas Kacper Kowalski, artysta, pilot, ale też rzecz przez nas przemilczana na początku, autor książki 100 lat śnienia Gdyni. Człowiek, który ten projekt spiął w jedno. Jak możemy opowiedzieć o tej książce? Ona bezpośrednio koresponduje z tym, co już we wtorek, już niebawem, 10 lutego, ale jest też opowieścią, jest też historią, jest też, no właśnie, różnymi perspektywami, patrzeniem z różnych stron, kierunków?
Jest zdecydowanie taką próbą ujęcia Gdyni w nowy sposób, opowiedzenia historii Gdyni z perspektywy bardzo ludzkiej. I gdy dostałem propozycję od miasta, że a może bym przymierzył się do tego, żebyśmy wspólnie stworzyli opowieść, która będzie godna stulecia, to pomyślałem o tym, że no właśnie, fotografia z góry i perspektywa lotnicza jest ważna, ale ważne są też dzieła sztuki artystów, którzy w Gdyni tworzyli od samego początku. Ważni są poeci, rzeźbiarze, ważni są malarze, Kachu Ostrowski, Sajner, współczesny malarz, który w Gdyni tworzy, rzeźbiarz Tewu i wielu, wielu innych wspaniałych twórców. I że a może udałoby się opowiedzieć o Gdyni, o której mówi się, że jest z morza i marzeń. A marzenia często są też czymś, co nam towarzyszy we śnie. I gdy zacząłem się nad tym zastanawiać, to uświadomiłem sobie taką rzecz, że gdy samemu śnię o lataniu, to nigdy te sny nie opierają się o technologię. Najczęściej rozbiegam się, rozpędzam, wystawiam ręce i lecę. Albo odbijam się w jakiś sposób. Albo jestem latającym spojrzeniem, albo dryfuję jak balonik. Albo mam jakąś umiejętność chodzenia w tym powietrzu. Natomiast ani razu to nie była ani paralotnia, ani dron, ani wiatrakowiec, tylko zawsze ciało. Zastanawiając się też nad tym, jak mogę opowiedzieć i w ogóle czym jest sztuka, dotarliśmy, pracując w zespole, do takiego bardzo dla mnie dojmującego wytłumaczenia o tym, że istnieje człowiek, wiemy dziś, jeżeli chodzi o moment, w którym moment graniczny, że oto pojawił się człowiek. Wiemy ze śladu, który ma od 300 do pół miliona lat. Od 300 tysięcy do pół miliona lat. Tyle ma pierwsza człowiekokształtna figurka, tak zwana Venus Tantan. Bo nagle się okazało, że ten nasz przodek gdzieś w środku, w serduszku nosił emocje i miał pewną potrzebę, by wyrazić to, co czuje. I nadał temu czemuś bardzo konkretną formę. Powstała figurka. Venus Tantan. I artyści bardzo często sięgają po język sztuki, by dać wyraz temu, co czują, na co nie znajdują jeszcze słów. I malują, pokazując swój świat, swoje wnętrze. Oddają charakter miasta, ale i miejsca. Bo Gdynia leży w tak szczególnym miejscu, że z dowolnego punktu w mieście w 15 minut można dotrzeć do lasu, który ciągnie się kilometrami, albo nad morze, na jedną z plaż i poczuć połączenie z tym większym porządkiem, do którego przynależymy. I to jest niezwykła podróż, gdy pracując nad książką w zespole z Galerią Przypływ i z Kasią Kubicką, która ją zaprojektowała, i z Agnieszką Jakobson-Cielecką, która stworzyła narrację, i z redaktorem Michałem Zielińskim i tłumaczem Danielem Saksem, bo książka jest też przetłumaczona wspaniale na język angielski, wędrowaliśmy po takich dowodach światów wewnętrznych wielu różnych artystów, którzy może nie potrzebują słów, by opowiadać o tym, czym dla nich jest miejsce, w którym żyjemy, ale to widać. Ale będąc w kontakcie z takim dziełem sztuki, można coś odczuć. I to jest też ta wspaniała perspektywa dziecka, które idzie na plażę albo do lasu, przynosi patyk, albo muszelkę, albo puszkę, albo cokolwiek.
Kamień.
I nagle ten przedmiot staje się nacechowany bardzo ważnymi emocjami. I nam, dorosłym, czasami trudno jest zrozumieć, dlaczego akurat ten przedmiot jest taki ważny. A z drugiej strony każdy z nas, jeśli przypomnie sobie, jak to jest, nadać coś czemuś szczególną wartość, to wtedy się dzieją niezwykłe rzeczy, bo w naszej wewnętrznej przestrzeni może pojawić się czułość, której dziś tak bardzo potrzebujemy.
Ta książka, ona jest świeża, bardzo świeża. Wczoraj była premiera, zanim jeszcze taki odsłuch tego, jak przebiegło to wszystko i co teraz będzie się działo, no to musimy tutaj poprosić Państwa o głos, bo ta książka może trafić w Państwa ręce. Mamy tutaj fizyczny egzemplarz, piękna okładka, taka nie gładka, tylko z jakąś taką fakturą, jeśli dobrze to nazywam.
Mamy też...
O, właśnie, dziękuję, płócienna. Mamy też pytanie do Państwa, które trzeba w jakiś sposób zinterpretować. 603 06 06 06 to numer SMS-owy, który jeszcze powtórzę. Czy pytanie przytoczysz, albo zadanie?
A mam pytanie, czy zanotowałeś to, o czym rozmawialiśmy?
Tak. To brzmi, za czym będę tęsknić najbardziej, gdy opuszczę Gdynię lub Pomorze na zawsze?
Bo będę leciał w kosmos, w stronę nowej Ziemi, bo technologia mi to umożliwi. A jednak, opuszczając nasze miejsce na zawsze, za czymś będę tęsknił.
Co to będzie?
Co to takiego?
Co to takiego? Prosimy o odpowiedzi. To mogą być miejsca, ludzie, emocje, zdarzenia, jakieś po prostu rzeczy związane z Gdynią, z Pomorzem. 603 06 06 06. Czekamy na odpowiedzi i liczymy na to, że uda nam się przytoczyć jeszcze kilka do końca naszej rozmowy. Jaki to jest etap po premierze? Czy to jest etap, kiedy można wypuścić powietrze, udało się ten projekt skończyć, czy może właśnie pora teraz na jego kolejne życie albo jego, nie wiem, jakąś nową wędrówkę?
To jest trochę tak, jakby dziecko, które się wychowywało i kształtowało, nagle staje się samodzielne i nagle już... Znaczy dziecko od samego początku jest swoje, własne. Ale z książką jest tak, że zanim ona jest opublikowana, należy do zespołu projektowego, a w momencie, kiedy jest wniesiona w przestrzeń publiczną, to zaczyna żyć swoim życiem. I okazuje się, że coś, co dla nas, czy dla mnie, może być o jakiejś wartości, dla odbiorcy może być o czymś zupełnie, zupełnie innym. I to jest wspaniały moment, kiedy czytelnicy pokazują nam i opowiadają nam autorom, o książce po swojemu. I to jest też tak, że a jeśli ta książka jest otwarta na interpretację, to każdy ją odbierze inaczej. Może nawet nie do końca ją zrozumie, ale odczuje. I może podzieli się swoim odczuciem, bo ta książka jest trochę jak wystawa w galerii, do której można wejść, obejrzeć jedną pracę, drugą, potem wrócić, potem coś się zmienia, potem z kimś o czymś porozmawiać. I okazuje się, że książka jest pretekstem do tego, żeby zajrzeć w różne światy wewnętrzne. I to jest też jedno z moich doświadczeń z samego początku latania, gdy fotografowałem na przykład pole, na którym były maki. Zielone pole z makami, tu gdzieś na Pomorzu. I malarz rozpływał się nad kolorem, nad zielenią i nad czerwienią. Rolnik opowiadał o tym, że no, a w tej części to widzę, że grunt jest bardziej żyzny, a gdzie indziej mniej. Archeolog dostrzegał ślady jakiejś obecności człowieka wcześniej i tak dalej. Więc okazuje się, że każdy z nas w momencie, kiedy otwiera dzieło, które nie jest znakiem drogowym, bo znak drogowy musi mieć tylko jedną bardzo precyzyjną interpretację. Inaczej byśmy się pozabijali na drogach. A w przypadku sztuki jest tak, że ona może być odczytywana i powinna być odczytywana w najróżniejsze sposoby, bo wtedy przy jej pomocy możemy się spotkać i dowiedzieć się o sobie nawzajem czegoś. Czegoś, czego właśnie albo w czym nie wyręczy nas technologia. Bo świat wewnętrzny i świat czucia, i świat naszych doświadczeń, to jest dokładnie to, co nas odróżnia od sztucznej inteligencji, całej robotyki i wszystkich urządzeń, które ułatwiają nam życie, ale niech nie wyręczają nas z czucia.
Bardzo dużo myśli w mojej głowie w trakcie tej rozmowy. Pierwsza to taka, że mamy już odpowiedzi i zaraz do nich przejdziemy, ale powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, która trochę sprawiła, że inaczej spojrzałem na też fotografię taką lotniczą, no bo gdzieś na Pomorzu. Jeśli to jest pole, no to nie wiemy, czy to jest taka, a nie inna wieś. To jest w tej gminie, przy drodze takiej, a nie innej, no bo możemy znać topografię, ale z drugiej strony jesteśmy ponad takimi podziałami, czy ponad takimi, nie wiem, pineskami na mapie, no bo to jest po prostu to i tu, a nie jest to, no właśnie, nie jest to koordynatem mapie Google. Wyślij pineskę, tylko po prostu jest to coś.
Tak. Dokładnie tak to się odbywa. I w momencie, kiedy lecę, nie obowiązują mnie ziemne czy naziemne podziały. Mogę przelecieć nad płotem, zobaczyć, co się dzieje na terenach jakiejś fabryki, albo polecieć gdzieś, gdzie trudno jest dojechać i tak dalej. Ogranicza albo reguluje mnie prawo lotnicze i strefy powietrzne. I to jest coś, co determinuje, że mogę polecieć w to albo inne miejsce, albo uzyskać jakąś zgodę. Ale właśnie to wrażenie, że skoro lecę i mam do dyspozycji cały niezwykły wielki teren, to dlaczego akurat w to, a nie inne miejsce? I skąd ptaki wiedzą, w którą stronę lecieć? Przecież nikt im tego nie mówi. On ptak po prostu startuje z gniazda i leci. Wie, czy poleci na wschód, czy na zachód, czy na północ. Po prostu to robi, się nie zastanawia. Jest.
To jakby miał Google Mapy, to taki jest guzik we środku, ale to jest inny mechanizm. Jeśli opuszczę Pomorze, najbardziej będę tęsknić za cudownymi wschodami słońca nad brzegiem morza. Tutaj pani Ewa pisze. Pozdrawiamy serdecznie. Para pozdrowienia dla ciebie, Kacprze, tutaj od pani Darii, która będzie tęsknić za wielką, otwartą przestrzenią na północy i wiatrami wdmuchującymi świeżość i zmiany. I zapach morza też tutaj się pojawia, czyli gdzieś to morze też tutaj głęboko zakorzenione, tak myślę. Czy jak pracuje się nad takim jednak też multi Oj, to strasznie dużo teraz wpadło tych odpowiedzi, też rozbudowanych, także będziemy musieli zaraz w to wsiąść. Jak pracuje się nad taką książką, która jest trochę interdyscyplinarna, to znaczy mówimy o różnych formach sztuki, opowiadamy o ludzkich losach, mamy zdjęcia, które są zdjęciami bardzo, bardzo historycznymi. Mamy też osoby, których wizerunek tam jest, które być może gdy nie budowały. Jak to wszystko zostało skonstruowane? Jak o tym myśleliście na etapie układania tych klocków?
No to był proces totalny. Myślę, że jest trochę za wcześnie, żebym umiał z dystansu opowiedzieć o tym, co się działo. Jasne. Bo książka, która ma 256 stron, powstała w pół roku. Zawiera pracę kilkudziesięciu autorów, w tym poezję, w tym kadry z filmów również. I towarzyszyły temu spotkania z ludźmi. Tu mam na przykład cudowną, rozczulającą mnie sytuację, kiedy Sławomira Witka, który jest operatorem filmowym i nakręcił taki piękny film Ostatni sezon, zapytałem: Sławku, a dlaczego kręcisz filmy w Gdyni? No i on odpowiada: bo w moim mieście spotkałem ostatnich ludzi. Żyli jeszcze rytmem natury i wiedzieli, że ich świat się kończy. I to było takie dojmujące wrażenie, że no właśnie, to ludzie kształtują to miejsce. I kim oni byli, ci pierwsi ludzie, którzy zaczęli budować Gdynię, a kim byli ludzie, którzy zamieszkiwali te tereny wcześniej? I co to znaczy wcześniej? Na przykład trafiliśmy też na pracę Augustyna Siemensa, fotografa, który urodził się w roku 1867 w Gdańsku, a potem przeniósł się do Wejherowa, gdzie żył aż do śmierci, i fotografował krajobraz wzdłuż linii kolejowej z Gdańska do Wejherowa. I sfotografował na przykład Polankę Redłoską i skwer Arki Gdynia z Kamiennej Góry w roku 1910, w czasach pruskich jeszcze, czyli w czasach przedgdyńskich. I to nagle się okazuje, że historia miejsca, które daje się czuć, jest o wiele szersza i głębsza, i książka może to spojrzenie właśnie przez dowody na doświadczanie i na czucie i na wyraz. Dzięki książce możemy to współdzielić. I temu będzie służył też salon literacki, który zaczyna się jutro w Galerii Przypływ. Od pierwszego spotkania o godzinie 14, gdzie z Kasią Kubicką, projektantką książki, będziemy rozmawiali właśnie o tym, jak ona powstała. A potem będą kolejne niezwykłe, wspaniałe spotkania Oli Boćkowskiej i Diany Lenart, albo Dominiki Zielińskiej, architektki, która zamieszka w naszej galerii na 3 dni, żeby zobaczyć, jak to jest. Albo niezwykła opowieść wnuczki i dziadka Magdy Hołyst i Jana Hołysta, kapitana. Spotkanie o tytule Dziadku, płyniemy. Bo Jan Hołysty dotarł nad morze, jak miał 13 lat, i je zobaczył po raz pierwszy. Został rybakiem, a później kapitanem żeglugi wielkiej. Dziś ma niemal 90 lat i będzie opowiadał o tym, jak to jest spojrzeć na ląd z perspektywy morza, gdy się na ląd wraca. A może opowie o zupełnie czym innym. W każdym razie śledźcie proszę Galeria Przypływ w Gdyni, w Bankowcu.
Gorąco zachęcamy. Mamy jeszcze odpowiedzi, także wskoczymy. Tutaj pisze pan Marek, że najbardziej tęskniłby za zapachem morza i głosem mew, zarówno wśród modernistycznych gdyńskich kamienic, kuracyjnych sopockich domów i gdańskich hanzeatyckich kamieniczek. Pani Basia z Orłowa pisze: tak, jest taki widok. Stoję na końcu mola w Orłowie i patrzę w stronę lądu. Choć już widziałam spory kawałek świata, i półkulę zachodnią, i południową, to jest to nadal najpiękniejszy widok na ziemi i jestem niesamowitą szczęściarą, że mam go w zasięgu spaceru od domu. Pan Ryszard przysłał naprawdę pokaźny blok tekstu. Niemniej tutaj sięgnę po podsumowanie, które gdzieś na końcu się pojawia, bo po tym, jak pan Ryszard wymienia, za czym by tęsknił, pisze: a jednocześnie Pomorze już zawsze będzie we mnie. Dziękujemy bardzo za te głosy. Zaraz tutaj naradzimy się z Kacprem i wskażemy, kto do kogo ta książka powędruje. Bardzo dziękuję. To taka rozmowa była o perspektywach, tak myślę. Tak bym sobie to jakoś ładnie tutaj zamknął, bo patrzyliśmy z różnych stron i stwierdziłem tak, że trzeba też tak czasem trochę się od tej technologii odłączyć. Tak myślę.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Kacper Kowalski, artysta, pilot, ale też człowiek odpowiedzialny za książkę 100 lat śnienia Gdyni, która wczoraj miała swoją premierę, także można powiedzieć, że jesteśmy tuż po, albo jeszcze nawet w trakcie.
Oj, tak, zdecydowanie.
Emocje jeszcze trwają, jeszcze nas trzymają. Ta książka rozpoczyna swoją wędrówkę. To króciutko, tylko dwa słowa, bo tak zawsze pytam ludzi, którzy tworzą, czy to łatwe jest oddawać ludziom teraz właśnie kawał siebie w pewien sposób?
To jest cudowne doświadczenie.
O, to bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Świat Nowych Mediów poleca się w wersji na wynos też. radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Mogą Państwo znaleźć wszystkie wydania poprzednie. To wydanie również znajdzie się na naszej stronie. Ewa Palicka audycję zrealizowała. A jakże? Jak zwykle. Wspaniale. Dziękujemy. Filip Jędruch, kłaniam się nisko i będziemy jeszcze się słyszeć dziś. Także mówię Państwu do usłyszenia. Zoom na popkulturę po 18:00. Tam będziemy też szukać sztuki na ulicach, ale nie tylko. Także miłej reszty dnia. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.